Kaczyński i inni oszuści często swoje, no powiedzmy, buzie wycierali sobie Bogiem, mówiąc, że Bóg kocha ich partię, że Bóg kocha Prawo i Sprawiedliwość. To rzeczywiście jest fragment Pisma Świętego. Tylko Bóg mówi o wartościach, a nie o złodziejach, o świniach, o kato, pato, komunie. Kogo więc Bóg szuka? Kogo chciałby znaleźć wśród nas, Polaków? O to chciałem dzisiaj i was zapytać, i wezwać do zastanowienia, i oczywiście otworzyć Biblię, żeby poszukać prawdziwej odpowiedzi. Jednym z większych takich błędów, które popełniamy, to jest myślenie, że chrześcijaństwo to zestaw poglądów, nie? Że ktoś ma tam prawicową wizję świata, że ktoś na przykład chodzi do kościoła i uznaje, że religia jest bardzo ważna, nie? Jeszcze inni powiedzą, że no, to, czy ktoś jest chrześcijaninem, w sensie, czy się podoba Bogu, czy nie, no to są jego poglądy, na przykład na karę śmierci, na aborcję, czy inne trudne zagadnienia moralne. Nie? Ale to jest tak, jakby oceniać komputer tylko po wgranym oprogramowaniu. Przecież oprogramowanie można zmieniać. Raz się takie wgra, prawackie, może być lewackie i tak dalej. A istotą komputera jest tak zwany procesor. Nie? To jest istota. Nie? Czyli czy ten komputer ma dobry, sprawny procesor. Nie? Tydzień temu mówiliśmy o zepsutym, zwodniczym sercu. Nie? To jest, można powiedzieć, symbol tego naszego procesora. Nie? I teraz jak tę wiedzę nałożyć na to podstawowe pytanie, kogo Bóg szuka w każdym narodzie, żydowskim, polskim, amerykańskim, nie wiem, hinduskim, nie, hinduskim to trzeba by inaczej powiedzieć, bo teraz mówią, że induskim, nie? Już nie ma Hindusów, są Indusi, bo kiedyś było religijnie, że tak powiem, pozycjonowane, a teraz mówią, że przecież nie wszyscy Indianie, znaczy nie, no nie, chociaż wczoraj byli u nas Indianie, ale to pokażę wam w krzyżaku husarskim z szablą, normalnie Indianie i Murzyni, no, nic nie ściemniam, za jakiś czas myślę, pokażę wam dowody. A teraz wracamy do odpowiedzi na to podstawowe pytanie, kogo Bóg szuka w każdym narodzie, w każdym środowisku, w każdej klasie, w każdym zakładzie pracy. Kogo Bóg szuka? No tutaj takie trochę przewrotne, prawaków czy lewaków, nie? Bo oczywiście katolicy powiedzą, że tam prawacy są cool, a lewacy to w ogóle podludzie i tak dalej, nie? No zobaczymy. Wcale nie oceniam poglądów prawicowych czy lewicowych. Mówimy o ludziach, nie o poglądach. Jakich Bóg szuka ludzi. No oczywiście zwykle tam dzień czy dwa wcześniej już was pytamy, no to jest tego też owoc w internecie, to proszę bardzo.
Bóg jest, jeżeli szuka, to ludzi uczciwych. Frakcja lewa czy prawa jest mu obojętna.
No zobaczcie, tak pierwsza odpowiedź i tak chciałbym się trochę przyczepić, a tak nie bardzo jest czego. Nie bardzo jest czego, także pozdrawiamy, Maria. Prosimy dalej.
Danuta, a ja myślałam, że tak zwanych grzeszników.
Grzeszników. No. No ale to mówimy, kogo szuka wśród grzeszników, bo Danuta, chyba nie masz wątpliwości, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale kogo szczególnie? Co mu się podoba w ludziach? Czego szuka? Nie? To tak jak powiedzmy, mamy dzieci, wszystkie kochamy, ale czegoś w nich, jakiś cech jakieś postaw w nich szukamy. Chcemy, żeby tam były pracowite i tak dalej. Wszystkie dzieci są nasze, wszystkie doglądamy i tak dalej, ale szukamy w nich pewnych cech. Nie? Jeśli widzimy, to nas to raduje, nie? I zwykle jakoś tam odpowiadamy. Nie? Także wszyscy jesteśmy grzesznikami, no ale co szczególnie na Bogu robi dobre wrażenie wśród ludzi? Następny.
Monika. Naiwnych.
Nie, no to Rydzyk, nie, Monika, nie odstawiaj tu bałwochwalstwa, no. Tak, są oszuści religijni, ale to absolutnie nie należy ich utożsamiać z Bogiem, chyba że cię oszukali. Następny.
Gik 1 MGR z pierwszego listu do Tymoteusza, drugi rozdział, od trzeciego wersetu. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
No tak, oczywiście. Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, to nie ulega wątpliwości. To wielokrotnie w Piśmie Świętym jest powtórzone. No ale to, że chce, no to zobaczcie przypowieść o synu marnotrawnym, nie? To przecież jak ten poszedł, że tak powiem, do burdelu tam pod Rzeszowem, ten jego, a potem już tylko ze świniami tam jadł w najbliższym lokalu, nie, pisowskim, no to to się ojcu nie podobało. Czekał na powrót, ale mu się to nie podobało. Nie wiem, czy słyszeliście chyba Starnowa, taki nowy wyskok PiSu. Jak się zaopiekowali, tak jak Batyr, staruszkami w DPS-ie, nie? I oczywiście cała struktura PiSu się skierowała, żeby teraz pozbawić majątku tych podopiecznych z DPS-u. Także jak to, i to oczywiście nam się też dali, żeby nie było, nie? I jakby tam biskup przyjechał, to by go w dupę pocałowali, nie? Ale staruszków okradali tak samo jak Batyr i jego rządzia, nie? Także mamy sytuację, że postępujemy różnie, nie? Mamy różne cele, szukamy różnych rzeczy, tak jak tych dwóch synów marnotrawnych, nie? I zobaczcie, najpierw jeden był dobry, a drugi, powiedzmy, no, nie wzbudzał entuzjazmu u ojca, a potem się trochę role odwróciły, nie? Także to też zobaczcie, że tu nie ma, że tu jak gdyby możemy się zmieniać, nie? Że tu nie jesteśmy jakoś tak zaprogramowani, że w jedną albo w drugą stronę, nie? Syn marnotrawny naprawdę poszedł w górę, chociaż był świnią, jedną ze świń, nie? To jasno Biblia o tym mówi dalej.
I ostatni komentarz Stanisława Światek. Bóg szuka wszystkich, bo każdy człowiek na każdym etapie swojego życia może się zmienić, uwierzyć, stać się lepszym, doskonalszym stworzeniem Bożym. Bóg każdemu daje szansę, tylko nie każdy zechce z niej skorzystać.
No właśnie, nie każdy. To jest prawda, no, jest ten obraz Jezusa jako dobrego pasterza, nie? Że on właśnie tych zgubionych szuka i tak dalej. To wszystko jest prawda, ale patrzymy, jaka cecha, jakie cechy człowieka, nawet grzesznego, bo to jest, podkreślam, nie chodzi o chrześcijan, chodzi o niewierzących ludzi. Ludzi, którzy, na których ciąży gniew Boży, a mimo wszystko jakieś cechy mają, coś robią, coś uzewnętrzniają, co tak szczególnie wzbudza, przykuwa Bożą uwagę i czego Bóg właśnie szuka. Tego będziemy i my szukali dzisiaj w Biblii, dzisiaj w Nowym Testamencie, także nie muszę tutaj tej większej księgi, nie, gdzie jest Stary i Nowy. Dzisiaj będziemy w Nowym Testamencie, ale najpierw poproszę kogoś z was, żeby się pomodlił, zanim przejdziemy do lektury Pisma Świętego, stawiania pytań, rozważania. Bo oczywiście Bóg dał nam rozum i to jest nasze podstawowe narzędzie, ale dał nam też Ducha Świętego i towarzyszy nam w tych poszukiwaniach. On chce, żebyśmy zrozumieli, poznali prawdę. Proszę. Radek.
Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją miłość, którą też okazałeś nam przez to, że Chrystus poszedł za nasze grzechy na krzyż. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, że możemy tam i poznawać Twój charakter, Twoje oczekiwania, też rozpoznać, widzieć, jak wielka jest Twoja łaska. Też prosimy Cię teraz o ten czas nad Twoim słowem. Daj nam i dobre wejrzenie, i radość z tego, że możemy poznawać Ciebie przez Twoje słowo. Amen.
Amen. Amen. Przyjrzymy się trzem grupom ludzi i trzem jak gdyby spotkaniom. Nie? Pierwsze, no to jest kato pato komuna. To jest najgorsze, co może być w świecie. Nie? I to Jezus z nimi rozmawia. Proszę.
Ewangelia Mateusza, 23 rozdział od 23 wersetu. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Mhm.
No, wiecie, co się oczywiście z tymi ślepymi przewodnikami stanie, nie? I z tymi, którzy za nimi idą, i ci, którzy idą, i przewodnicy ślepi wpadną w dół. Oznacza to zagładę, piekło, coś takiego. Nie? Zobaczcie, że Jezus przemawia tu do moralnej i religijnej elity narodu żydowskiego. Uczeni w piśmie, faryzeusze, to są tacy najlepsi z najlepszych. Oni w takim powszechnym rozumieniu nie tylko jako jedyni znają Biblię Starego Testamentu, znają przekaz ten teologiczny, umieją go zastosować i tak dalej, ale też w oczach ludzi. Oni reprezentują Boga przed nimi i oni rzeczywiście górują moralnie nad populacją. Nie? Czyli to są ci najbardziej i religijnie, i politycznie ustawieni i podziwiani ludzie. No dzisiaj to oczywiście kiedyś to byli tylko pisowcy, dzisiaj się tego namnożyło, tej kato-pato komuny, bo już z jednej strony Konfederacja Gieczfaustka, odłam Mencena, z drugiej Konfederacja Gieczfaustka, odłam Braun, nie? Już depczą Kaczorowi, po czym? No po piętach nie, bo Kaczor chyba nie ma, po płetwach, nie? Czy jak to się nazywa? Po pazu? Co to ma Kaczor? Po łapach mu depczą, no. Kacze łapy, tak. Także to już się dzieje. Dzisiaj ta liczba, znaczy ten wachlarz faryzeuszy, kato-pato komuny się zwiększył. Nie? I tu Jezus oczywiście bardzo dużo poświęca czasu. Kilka fragmentów przeczytamy. Tu już widzicie, że co jest ich problemem. Nie? Że są w pewnych obszarach, które Bóg powiedział, nie? Które Bóg zadekretował jako moralne, jako nakazy dla swojego ludu. Są bardzo drobiazgowi, nie? Ale w pewnych obszarach wszystko mają w dupie. Ale akurat ciężar gatunkowy jaki jest, to na czym oni się koncentrują, to u Boga ma wartość komara, mikroskopijną jakąś, a to, co oni mają w dupie, ma wartość wielbłąda. Czyli coś ogromnego przeoczają, nie? Coś ogromnego połykają, nie? Zobaczcie, przyjmują się dziesięciną z mięty. Noż ileż tej mięty tam uprawisz w swoim ogródku, nie? To tak jakbyś z herbaty w szufladzie, wiecie, dziesięcinę dawał i o, ja święty jestem, bo tam coś, nie? Jakieś zewnętrzne, drobne rzeczy, nie? A co zaniedbaliście? Zobaczcie, dużo ważniejsze. Wielbłądy, sprawiedliwość, miłosierdzie, wierność Bogu, nie? Oni mają odwrócony całkowicie system wartości. Pierdołami się zajmują, nie? Takimi religijnymi, zewnętrznymi fetyszami. A o istocie relacji z Bogiem kompletnie zapominają, nie? Kompletnie zapominają. Wychodzi taki ochemułak, najgorszy, murda, zakapior taki, z kosą na sztorc, zakrwawioną jeszcze i mówi, że będzie nas mordował w imię Boga i że to jest Hezbollah, normalnie wola Boga. A ten durny Kaczor mówi, słuchajcie, idźcie za nim, bo to mądrość objawiona. Noż przecież to się działo miesiąc temu, to chyba jeszcze pamiętacie. To jest właśnie dzisiejsza, można powiedzieć tak, ta faryzejska część społeczeństwa. Ale zobaczcie, że no nie wszyscy tam byli, tam, że tak powiem, kompletnie głupi, bo to jest tam tekst z Mateusza, zobaczcie, 23:1-5, tam troszkę niżej. Zobaczcie, że Jezus pokazuje, że poglądy, które oni głoszą ludziom, poglądy moralne, to one nawet są dobre. Czyli zobaczcie, można mieć i głosić właściwe poglądy, bo tu sam Jezus wystawia świadectwo, zaraz zobaczycie, znaczy posłuchacie, ale możecie sobie otworzyć Biblię i sprawdzić, nie? Wtedy zobaczyć, nie? Ale to absolutnie nie zmienia tego wyroku Jezusa, że to jest najgorszy element ludzki, do którego on mówi. Zobaczcie, poglądy mają cacy.
Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, od 1 wersetu. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy. Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich.
No i tak dalej, to możecie sobie tam czytać. Istotę widzicie, zobaczcie, sam Jezus mówi, że oni mają dobre poglądy. Widzicie? To, czego was nauczają, czyńcie i zachowujcie. Nie? Czyli ci ludzie, kiedy wygłaszają jakieś, nie wszystkie oczywiście, bo w niektórych przecież mówi ślepi są, nie? Ale w tych obszarach, o których tutaj mowa, oni głoszą im prawdę. Nie? I dlatego mówi, to co mówią, możecie zachowywać. Jak ksiądz mówi, nie kradnij, albo nie zdradzaj żony. No on nie zdradza żony. Nie? No bo nie ma. Ale śpi z kilkoma. Ale żony nie zdradza. No zobaczcie, jaki to wynalazek, ten celibat. Niezły, nie? Także to słuchajcie, jak on mówi, nie kradnij. Nie? Tylko nie naśladujcie tego, co robi. Jaki tu Jezus widzi problem u tych ludzi, których pokazuje jako antywzór i sam też ich nienawidzi, nie? Tego ich postępowania, bo oczywiście chce ich zbawienia, chce ich uratować, ale tu ocenia moralnie ludzi, nie? Co oni robią? No właśnie nie robią. Mówią, a nie robią. Widzicie? Mówią bowiem, ale nie robią. Mówią, ale nie czynią, nie? To po pierwsza jakaś taka cecha, że są złotouści, ale absolutnie nie widać tego owocu w ich życiu. Nie widać tego wykonania. Oni nawet palcem nie chcą, czyli wiecie, nawet się trochę nie starają. Nie, że się słabo starają. Oni się nawet w ogóle nie starają, żeby zrobić to, czego innych nauczają, straszą i tak dalej, nie? To jest pierwszy objaw, ale jest i drugi. Czego chcą tak naprawdę? Czy chcą, żeby Bóg ich pochwalił? Czy chcą szukać chwały Boga? Czy chcą szukać Jego woli? Nie. Oni chcą, aby mieli lajki. Oni chcą lajków, żeby ludzie widzieli i tak dalej, nie? To Facebook tamtych czasów, te pochwały na rynkach, gdzieś jak przechodzą, się kłaniają, wielmożny, święty i tak dalej, w rękę całują i tak, i tam w brudnego sandała. To już w katolicyzmie się później przyjęło. No wróćmy jeszcze do poprzedniej narracji, tak już króciutko, bo temat dosyć oczywisty, ale chcę, żeby to jeszcze do nas mocniej dotarło, że ludzie zewnętrznie religijni, ludzie głoszący Boże hasła, ale absolutnie nie żyjący tym i robiący to ze złych motywacji, dla siebie, dla swojej chwały, a nie dla Boga, są odrażający dla Boga. Nie? Czyli pierwszy przykład negatywny. Wróćmy jeszcze króciutko. Przeczytajmy Mateusz 25, przepraszam, 23, 25, 26 i następny.
Ewangelia Mateusza, 23 rozdział od 25 wersetu. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i miseł, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyś wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest z zewnątrz niego, stało się czyste.
No zobaczcie, jakie on ma oprogramowanie na swoim kompie. Otworzysz kompa, a tam ptaszki śpiewają, widok lasu, albo piękne góry, nie? Na tej pulpicie. Ale wejdziesz w rekord, noż to tam już Sodoma i Gomorra normalnie, nie? No toż to macie. Tu, kiedy widać na zewnątrz, pamiętacie, niekiedy takie jazdy były w czasie COVID-u, jak tam jakiś polityk coś tam wyskoczył i pokazało mu zawartość komputera, nie? A on za głupi był, żeby to schować. Z zewnątrz wszystko wygląda pięknie, cacy, ale w środku pełny łupiestwa i pożądliwości, nie? Oczywiście, czyli koncentracja tylko na pozorach, na zewnętrzu, a nie na sercu. A Jezus mówi, trzeba oczyścić serce, wnętrze, nie? Jedźmy dalej.
Ewangelia Mateusza, 23 rozdział od 27 wersetu. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi. Wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia.
To jest właśnie to, co Kaczyński dał Polsce. Nie? Na różne sposoby. Zdominował kler katolicki. Pamiętacie, prokurator Blajerski, katolik z katolickiego środowiska, pokazał, jak przy okazji księdza arcybiskupa Wielgusa Kaczyńscy przejęli biskupów katolickich, że są praktycznie ich podnóżkiem. Jedynie z Rydzykiem trochę się liczą, nie? A reszta biskupów to jest czerni dla nich, nie? Przejęli wszystko. I Polska pod ich rządami była z jednej strony pełna faryzejskiej obłudy. Przecież to Kaczor chodził i wykrzykiwał, że jest tylko Kościół katolicki. I nie ma niczego, nihilizm jest poza Kościołem katolickim. Jeśli na Kościół katolicki rękę kto podniesie, to partia mu tę rękę odrąbie. Noż to tak gadał Kaczor, bosy, nie? To przecież wszystko wiecie. On dzisiaj tam będzie tam inne, będzie Niemcami straszył czy coś, ale kiedy miał władzę, to takie rzeczy opowiadał, a mnie chciał do więzienia. Właśnie kiedy krytykowałem, prostowałem te jego ugarstwa i tej bandy biskupiej, to mnie chciał do więzienia wsadzić z prokuraturą Ziobry razem i przy pomocy oczywiście też innych jeszcze służb państwa polskiego. Obłuda i bezprawie. Obłuda religijna, polityczna, narodowa i bezprawie wszelkiego rodzaju. To dają faryzeusze. I zobaczcie, Jezus ich nazwał najgorzej, jak umiał. Cuchnące, otwarte, trupie groby. No trudno o gorsze słowa. Ale są, bo zobaczcie zakończenie przemowy do kato patusów.
Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, 33 werset. Węże, plemię żmijowe, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?
To jest wyrok Jezusa. To są słowa Jezusa. Nie? Że i najbardziej odrażający spośród ludzi to właśnie ta kasta religijno-polityczna, bo oni mieli władzę religijną i polityczną, tak jak PiS, jednocześnie. Nie? I jednocześnie będąca zaprzeczeniem wszystkiego, czego Bóg od ludzi chce. A na zewnątrz obłuda, a na zewnątrz słodkie słówka, a na zewnątrz różne religijne uroczystości, jasne góry i... Ach, to już nie będę wam mówił. Węże! Czyli diabły. Plemię żmijowe, nie? No i sąd, ogień, piekło. Proste. Czyli, no, jeśli już Ja nie mówię o zrozumieniu i zaufaniu Ewangelii, czyli o zrozumieniu, że zbawienie jest za darmo, że Jezus umarł, zapłacił na krzyżu za wszystkie twoje grzechy i zmartwychwstał, stoi, chce wejść do twojego serca i cię raz na zawsze zbawić. Nie o tym mówię jeszcze. Chociaż to się oczywiście w kontekście dalszym pojawi. Tylko jakiego rodzaju moralności, sumienia, postępowania, serca, motywacji szuka Bóg u wszystkich ludzi? Gdziekolwiek. Nie? Zaraz przejdziemy do pogan. No to już widzimy, czego nie szuka. Nie szuka pozoru, nie szuka obłudy, nie szuka tylko takiego oczyszczania się z zewnątrz, nie? Nie szuka tych fałszywych motywacji, nie szuka tych, którzy tylko lajki by chcieli przed ludźmi zebrać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie szuka nawet tych, którzy opierając się na jego słowie, wybierają sobie tylko to, co im pasuje. Pamiętacie, z dziesięcinę, z kopru, z mięty i tak dalej, a zaniedbują sprawiedliwość, miłosierdzie i tak dalej, czyli najważniejsze wartości, wierność. Tego nie szuka. Takich ludzi nie szuka. Oczywiście, że tacy ludzie mogą dojść do ściany i zrozumieć swoją grzeszność. Faryzeusze się też nawracali. Nie? I także niektórzy kapłani, jak w Dziejach Apostolskich później widzimy. Nawet część z tej najwyższej kasty, bo faryzeusze, no to była ta elita taka pomocnicza, można powiedzieć, ale szeroka, wpływająca na tak jakby proboszcze, można tak powiedzieć, nie? A no, kapłani, no to był episkopat, nie? Połączony z jakąś tam, nie wiem, bandą kaczora w taką jedną całość, nie? Przejdźmy do pogan. No, zobaczmy, jak teraz Jezus rozmawia, nie z Żydami, nie z tym przygotowanym przez Niego narodem, no ale zobaczmy, jak rozmawia z przedstawicielką pogan. To jest Jan, Ewangelia Jana, 4 rozdział, wersety od 19. Nie, rozmowa z Samarytanką, nie czytam całej, już nie powtarzam kontekstu, bo dość często się do tego odwołuję. Mam nadzieję, że to znacie. Jeśli nie, to sobie możecie przeczytać później cały ten 4 rozdział, żeby zobaczyć kontekst. My wchodzimy już tylko w ten fragment rozmowy, który nas interesuje, czyli jakich ludzi Bóg szuka. Co oni mają robić, żeby Bóg się cieszył z tego, co oni robią. Nie? Proszę.
Ewangelia Jana, 4 rozdział, od 19 wersetu. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok.
Powiedział jej o jej grzeszności. Nie? I ona się zgadza, nie protestuje. Widzę, żeś prorok, ale próbuje zmienić temat.
Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać.
No i co? Nasi przywódcy religijni, tym razem pogańscy, samarytańscy, no taka, to taki podklasa pogan, mówią, że tu jest to miejsce, gdzie Bóg szczególnie wysłuchuje, gdzie się mu składa ofiary, gdzie trzeba pójść na pielgrzymkę, nie? To jest tam Lourdes, to tam jakaś Jasna Góra i jeszcze co innego, nie? A wy mówicie, że tylko w tej waszej świątyni. Jak to? Jak to zjeść? No zobaczmy.
Ewangelia Jana, 4 rozdział, od 21 wersetu. Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu.
Pauza, proszę. Zobaczcie. Nadchodzi godzina, kiedy to się już nie będzie liczyło. Czyli zobaczcie, że to, co wierzą Żydzi dzisiaj, że muszą sobie odbudować świątynię, żeby się znowu podobać Bogu i tak dalej, to Bogu nie jest do niczego potrzebne. Jezus tu zapowiada koniec porządku Starego Testamentu, nie? Jakby ktoś tego nie widział. I czytajmy tę narrację od 23 dalej.
Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.
Amen. Zobaczcie, że w tym krótkim fragmencie, kiedy Jezus odpowiada, no jak czcić Boga, jakich czcicieli Bóg szczególnie sobie ceni, nie? Jest trzy razy powtórzone w duchu i w prawdzie. I też przez zaprzeczenie. Nie w świątyni jerozolimskiej, nie na świętej Lipce i tak dalej, nie? Tylko w duchu i w prawdzie. Zobaczcie, tu jest, że Ojciec takich szuka. Że to nie jest coś takiego, o fajnie tego. To jest ciężkie słowo. Bóg patrzy na ludzi i tego oczekuje, tego szuka w ludziach, niewierzących jeszcze, nie? Bo tu niewierząca kobieta go pyta. I zobaczcie, tu mówi, że nadchodzi godzina, a tu już mówi, już teraz jest. Jest Jezus, już jest ten czas. Bo Bóg jest duchem. To nie można Mu w świątyni oddawać czci. Zobaczcie, w duchu, czyli we wnętrzu, w procesorze. Pamiętacie faryzeusze? Tylko na zewnątrz. To, co wewnętrzne, to jest nasza sprawa, Bóg tego nie widzi. To jak muzułmanie, którzy w czasie ramadanu pod plandekę i mogą tam wszystko robić, bo ich Bóg nie widzi. No i git, nie? No to faryzeusze mieli dokładnie takie samo bliskowschodnie myślenie, nie? Że tego, co się w ich sercach dzieje, czy pokryją mu gdzieś, jak ludzie nie widzą, to i Bóg nie widzi, nie? A tu właśnie w procesorze, w duchu i zobaczcie, w prawdzie, nie w obłudzie, nie w pozorze, tylko w prawdzie, nie? Że Bóg szuka ludzi, którzy rozumieją potrzebę zmiany swojego serca, nie? Zmiany procesora, można tak powiedzieć, i rozumieją, czy szukają prawdy. Oni mogą jej nie znać, ale szukają. Pamiętacie z Areopagu, już nie będę tego czytał, 17 rozdział Dziejów Apostolskich, tam jest, że Bóg dał granice, aby wszystkie narody, nie? Czas i granice, szukały Boga, nie? Szukały prawdy. No to tu macie potwierdzenie tego, nie? I teraz taki trochę off topic, bo niektórzy może się dziwią, dlaczego my kiedyś kierowaliśmy nasze główne programy do zwolenników, powiedzmy, tej strony patriotyczno-pisowsko-narodowej, a teraz zrobiliśmy sobie liberalne kombo. Widzieliście, nie? Liberalne kombo. Proszę bardzo, tam w zeszłym tygodniu tuśmy zaprosili ateistów, liberałów, dla części to by też byli lewacy, nie? I z nimi rozmawiamy. I to nawet tak rozmawiamy. No zresztą zobaczmy, jeden z tych ateistów, co on mówi o relacji z Bogiem? Zobaczcie. Doktor Dawid Sząbierski, proszę.
Myślę, że to jest wielka wartość religii protestanckiej, że ona dała Biblię ludziom i był położony nacisk nie, żeby wyznawać dogmaty i czytać Biblię zgodnie z wykładnią, tylko poszukać osobistej relacji z Bogiem. No to w tym sensie ja myślę, że to jest wielka wartość protestantyzmu.
Czujecie bluesa? Co on mówi o Bogu? Spytaj jakiegoś kolegi Bąkiewicza, żeby ci coś mądrego o Bogu powiedział. To cię zdzieli różańcem pancernym przez łeb i tyle będziesz miał dialogu ekumenicznego z tym faryzejem. I tu trzy kropki to już zostawię, nie? Albo wojownik Maryi z mieczem, który szuka komu by Mejza, nie? Jana Pawła II rycerz. Pogadasz z nim o takich sprawach? Noż chyba nawet największy nasz wróg nie przyzna mi tu rację. Że z tymi faryzejami nie ma o czym rozmawiać, jeśli chodzi o prawdziwą więź z Bogiem, nie? A zobaczcie, tu ateista, nie znam tam całej gamy jego poglądów, ale to, co słyszę, mówię, ty, ten chłop szuka tego samego, co ja, prawdy. Jeszcze się do Popera, do protestanta Immanuela Kanta się odwołuje, a Popper, no to tak mówił o wolności właśnie. I centrum wszystkich wolności, według Poppera, jest wolność słowa. No to zobacz, przecież to samo i mówi Biblia, i my mówimy, i tak dalej. A PiS i Kościół katolicki jest największym wrogiem właśnie wolności słowa, czyli wszelkich wolności. Nie? Bo katolicy myślą sobie tak, podobnie zresztą jak część platfusów. Pamiętacie, co 16 lat temu platfusy pod wodzą kogo tam? Zdrojewski. Oczywiście na polecenie Tuska, bo nie wierzę, żeby taką rzecz z jakimś tam bubkiem Zdrojewskim załatwiał ten, co ma męża, znaczy chciałem powiedzieć żonę, ale on ma męża chyba, nie? Nie z koniem się ożenił, tylko z kelnerem, czym, no, jakoś tam nazywa ten jego kochanek. Nie kelner, taki Włoch. Jak? Kamerdyner. O, właśnie, taki wyższy rodzaj kelnera. Z kardynerem se śpi i się ożenił i razem odprawiają kusła. Nie, mówi niby msze. No tak, no to przecież to nawet kiedyś wielki działacz katolicki, ten Michał Kamiński o tym powiedział. Bał się tylko powiedzieć nazwiska, nie? Ale wszyscy wiedzieli, że to kardynał na D i nie mylić z dupą, ani z Dudą. Chodzi o Dziwisza oczywiście, nie? A oni tam, a to na D, ten kardynał? Tak jakbyśmy mieli 100 tych kardynałów, nie? Także tak się boją kleru, nie? No bo wiedzą, co kler z ludźmi robi, nie? Przecież i Zorro mi tu proces zafundował i Rydzyk mnie jeszcze w zeszłym roku straszył, że mnie do więzienia wsadził, bo będę recydywistą. No, no to przecież to każdy wie, to mówię, nawet Misiek Kamiński boi się powiedzieć tego nazwiska, tak wiecie, wprost, nie? No ale dobra. Wracamy na pokład. Pokazałem wam, że dzisiaj, tak jak 20 lat temu, 25 lat temu, kiedy zaczynaliśmy swoją przygodę religijną, to po stronie liberalnej kto był? Many, dotacje z Unii, many, dotacje Kasiora, dotacje, many, Kasia, misiu i tyle. Żadnych wyższych wartości. Ci, którzy się obawiali tego, nie? No to raczej byli sceptyczni wtedy i mówili, słuchajcie, ale dokąd ten świat zmierza? No zlikwidujemy państwa narodowe. Będzie rząd światowy, nie będzie gotówki. Ty, przecież to zaczyna apokalipsę przypominać. My tego nie chcemy. Nie? Czyli więcej ludzi szukających prawdy, rzeczywistości, chcących wnętrza prawdziwego, a nie zewnętrznych, lewackich z kolei regulacji, było po prawej stronie. No to gdzie myśmy byli? No tam, gdzie uczciwi ludzie. A teraz zobaczcie, jak Kaczor z biskupami zawłaszczyli Polskę. Nakradli tyle, że oni, wiecie, na keczupie, na wszystkim ukraść, na dziadku, na babci. Wszędzie złodziejstwo i na K powinienem powiedzieć, ale się już tu zatrzymam se sami. Dopowiedzcie. To jest elita dzisiaj katolicko-prawicowo-narodowa. A jakaś myśl, że coś jest nie tak z tym światem, że jacyś autorytarni władcy są na horyzoncie, to zobaczcie, nawet Ann Applebaum pisze już. No to teraz oczywiście, że większość ludzi będzie uczciwych, tych, którzy szukają prawdy, którzy chcą wnętrza, a nie zewnętrza, będzie po stronie liberalnej. To jest oczywiste jak 2 razy 2. No a Jezus co powiedział? Pójdźcie za mną i bądźcie prawakami do skończenia świata. I na marsz mi co roku za tego. Tak Jezus powiedział? Pójdźcie za mną, a ja uczynię was rybakami ludzi. To jest nasza misja. I teraz już wiemy, potroszę, bo jesteśmy gdzieś w połowie, ale zaraz szybko przyspieszę, jakich ludzi Bóg szuka. Czyli jacy są najbliżsi przyjęcia Ewangelii o darmowym zbawieniu. Noż to i my tam idziemy, żeby ryb dla Jezusa nałowić jak najwięcej. Proste? Jak ktoś nie rozumie, zapraszam. Na konsultacje można do nas dzwonić. Tak mniej więcej opiszę nową taką metodę, żeśmy zrobili, no bo możecie pisać na czacie. Ale pół godziny po programie będzie taki telefon. gdzie kto jeszcze by chciał coś pogadać, tylko wiecie, nie zamulajcie. Jak chcesz se pogadać o dupie Marynie, to proszę nie dzwoń. A tych, którzy będą odbierać, no to tam przerwijcie rozmowę, bo ktoś inny może czekać, który chce, żeby mu coś ciekawego powiedzieć, bo coś usłyszał, nie zrozumiał, coś mu się źle ułożyło i chciałby wyjaśnienia. To ten numer telefonu proszę, tu widzicie. A nie dzwońcie w środku nocy, bo jest wyłączony pół godziny po spotkaniu. Prosimy o krótki kontakt, podać swoje dane i później możemy się ewentualnie umówić na dalszą rozmowę, jeśli chcecie. No a wracamy do naszej niewiasty. Jasno Jezus mówi, że ojciec szuka już teraz, teraz jest takich, którzy chcą w duchu i w prawdzie. Nie? No, jeszcze zobaczmy, jak dalej ta rozmowa się potoczyła. Ostatni, że tak powiem, akord, a jak ktoś chce więcej, to naprawdę ciekawe rzeczy się dzieją później jeszcze w całym mieście, bo to jest jedna odrzucona przez to miasto taka jawno grzesznica trochę, nie? A potem jest historia całego miasta tam jeszcze dodana. No ale to dla ciekawych, czwarty rozdział, wiecie gdzie. Zobaczmy, że tak powiem, punkt kulminacyjny tej rozmowy. Już jakich czcicieli, gdzie oddawać, czy jak oddawać cześć Bogu, kogo Bóg szuka. No i teraz ona mówi, ty, miał przyjść Mesjasz, bo ona jest na obrzeżu kultury żydowskiej. Jest już poganką, odrzucaną, nienawidzoną przez Żydów. Nawet tam nie Jezus się zdziwiła, że mu tam wodę chce, żeby mu podała, nie? Ale o Mesjaszu słyszała, że przyjdzie ktoś, kto wszystko nam objawi. Wszystko. Nie, że przyjdzie ktoś, a potem przyjdzie jego matka, potem przyjdzie jego ciotka, a potem osiołek przemówi ludzkim głosem pod świętą lipką. Jezus powie, Mesjasz, wszystko, proszę.
Ewangelia Jana, 4 rozdział, od 25 wersetu. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim.
Amen. No trudno o bardzo, bardziej prostą, jasną, stanowczą deklarację. Jezus jest Mesjaszem, który wszystko nam objawi, który wskaże właściwą drogę. W innym miejscu, 14:6, Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. No to już przynajmniej wiesz, czego Bóg szuka, jakich ludzi, jakich cech, tych, którzy się na wnętrzu, na sercu koncentrują i na prawdzie, a nie na zewnętrznej obłudzie i pozorach, nie? Ale też chcę, abyś przyjął Mesjasza. Ja jestem Nim. No dobra. Wróćmy teraz jeszcze znowu do Żydów i króciutko apostoła Piotra. Nie? To jest Żyd, taki gorliwy, można tak powiedzieć. To, co Jezus 3 lata mu mówił, bo chodził mniej więcej 3 lata, no może 2 tam z hakiem z Jezusem, nie? To dalej nie przełamało w nim nacjonalistycznej bariery. On dalej jest religijnym nacjonalistą, religijnym i etnicznym. I w pewnym momencie ma ochotę na kebaba. Baraniego. Nie? Koszernego. Kebaba. Nie od Araba, tylko od Żyda. Nie? I co się dzieje? Patrzcie. Można sobie wyobrażać.
Dzieje apostolskie, 10 rozdział od 11 wersetu. I ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczane za 4 rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi, płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos. Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł, przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego, co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane.
I 3 razy. To widać, jak mocno był chory na nacjonalizm i te religijne fobie. 3 razy Bóg musiał do tego człowieka, którego, no dobra, zostawmy ten katolicki wątek, 3 razy mu tłumaczył. nie? I wyobraźcie sobie, on tu ma ochotę coś szarpnąć, nie? A tu kaszanka pasztetowa, golonka w piwie i to już mu tam, wiecie, procesor już całkiem zawirował świat. Nie. I on nie może już, jak to ja, Żyd, mam zjeść teraz wieprzowinę, czy tam owoce morza, czy jeszcze tam coś. Nie, obrzydliwstwo dla niego takie, że on wolałby zginąć niż to zjeść. A Bóg mówi... Jedz jako jaje. Nie, to z Pawlaka. Co ja oczyściłem, ty nie masz prawa nazywać nieczystym. Żyj! Nie? I tyle. Nie? To takie objawienie miał. Polecamy też tym, no, jak oni tam nazywają, wegetarianom, nie? Chrześcijańskim. Niech też sobie poczytają, ale to już zostawmy. Salcesonu nie musicie. 100 milionów salceson. Jedźmy dalej, co się dzieje, bo oczywiście nie chodziło tylko tu o jedzenie, te diety koszerne, bo jakbyśmy zobaczyli trochę później, on idzie już do pogan, tam do Azji, nie? Galacja, te sprawy, Azji, dzisiaj Azji Mniejszej, i tam jest apostoł Paweł też, nie? I co się dzieje? No, chrześcijanie, apostoł Paweł ze swoimi kolegami mają biesiadę z poganami, chrześcijanami pogańskimi, nie? Jest wieprzowina, owoce morza, co tam jeszcze by tam chcieli, nie? No i przychodzi Jakub, nie? Znaczy dokładnie ci od Jakuba przychodzą, Jakuba się bardziej bali w Jerozolimie niż Piotra, to ważne, i przychodzi Piotr. No i patrzy, tu siedzi Paweł z tymi poganami i karkówkę wpieprzają prosto z grilla. No jemu, on by niby chciał, no ale tu Żydzi, chrześcijanie Żydzi, siedzą w kółku koszernym, my jesteśmy koszerni. No i Piotr tak stoi po środku i patrzy na jednych. Widać, że o jego głodzie Biblia mówi, wcześniej czytaliśmy. Tu patrzy na tych, nie no, wyklnął mnie z tego kościoła w Jerozolimie. No to no, idzie do koszernych i z nimi tam sobie coś, nie wiem, jagnięcinę czy krówkę. Bardzo smaczne oczywiście, też polecamy, nie? No i Paweł wstaje. U ty dziadu sakramencki, o ty obłudniku faryzejski, ty faryzeju jeden. Co innego robisz, w co innego wierzysz, a teraz mi gorszysz pogan tu? Oż ty, no to sobie przeczytajcie, takie jazdy są w liście do Galacjan. No ale my wracamy, w każdym razie widać, że lekcji do końca nie odrobił, bo z dietą dalej miał później problemy, ale on tu rozumie, że chodzi o coś więcej niż kaszankę czy karkóweczkę. Proszę.
Dzieje apostolskie, 10 rozdział od 28 wersetu. I rzekł do nich... Wy wiecie, że dla Żyda przystawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Dlatego też wezwany przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie?
Już patrz, niby nawrócony, nie? Niby nawrócony zrozumiał, że ten znak nie dotyczył tylko wieprzowiny, tylko jedzenia, ale też ludzi, których Żydzi uważali za podludzi, za takich, których nawet nie wolno wejść do nich, wiecie, spotkać się, podać ręki, jakieś o takie tam rzeczy, a już na pewno nie jeść z nimi, nie? Że to tylko Żyd z Żydem i tak dalej, nie? No to on już to wie, że nie, no to są w sumie normalni ludzie, to nie są, oni nie pochodzą od małpy, tylko takie w sumie ludzie podobne do nas, nie? Apostoł Chrystusa, wysłany, żeby głosić Ewangelię. Zobaczcie sobie koniec Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 20 werset, nie? Kiedy dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, idźcie tedy i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, ze wszystkich pogan. Jezus tak się żegna z apostołem Piotrem. No i on teraz przychodzi, no mówię, dobra, no wejdę do was, już nie będę tam udawał, że, znaczy tam zgrywał, że jesteście pod ludźmi, a czego wy chcecie ode mnie? Po coście mnie wezwali? Ewangelista? Piotr? Dalej nie kuma. No to jedźmy z narracją krok dalej.
Dzieje Apostolskie, 10 rozdział od 34 wersetu. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje.
Widzicie, do czego on doszedł? Zobaczył w poganach ludzi, których Bóg lubi. Są mu mili. Do tej pory on myślał, że tylko Żydzi są mu mili. I trzeba sobie obciąć tam kawałek i jakieś formułki tego i dopiero wtedy cię Bóg polubi. Nie? A tu? Teraz dopiero zaczyna rozumieć prawdę Ewangelii, że ona jest do wszystkich ludzi, nie tylko do Żydów. Nie? Że w każdym narodzie miły mu jest ten, który się go boi. I to jest ta relacja w duchu. I sprawiedliwie postępuje. I w prawdzie. Nie? No ale teraz ktoś by pomyślał, aha, czyli zbawienie to jest przez życie w dobrych motywacjach, w szczerości i w dobrym postępowaniu. I za to nagrodą jest niebo. Tak? To, że Bóg takich szuka, tam jak mówił Jezus do Samarytanki tu, czy że tacy są mu szczególnie mili, to wcale nie znaczy, że oni się znajdą w niebie. Zobaczcie, co się stało dalej.
Dzieje Apostolskie, 10 rozdział od 42 wersetu. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego.
On jeszcze do końca nie rozumie, po co to mówi. Nie? Rozumie, że oni już są tak samo ludźmi, nie pochodzą od małpy, tylko stworzeni na obraz i podobieństwo Boga jak on. Nie? Rozumie, że bo tam mu ten poganin, rzymski oficer, mówi o swoim objawieniu od Boga i tak dalej. Rozumie, że jest tu, że Bóg ma jakiś plan dla nich duchowy, ale przecież to nie, no, nie żartuj. Co? My Żydzi z poganami w niebie razem? Nie. To musi być jakieś oddzielne niebo tam dla pogan, nie? Tu. To tak samo jak Żydzi, to nie. Dlatego zobaczcie, on im opowiada, co Bóg zrobił pośród Żydów. Bo tu ludowi, nie? Ludowi to komu? No Żydom, nie? Nie? On im opowiada, jeszcze nie wie, co z tego wyniknie, nie? Wie, że Bóg chce tego, żeby on im to powiedział, co się stało wśród Żydów, jeśli chodzi o Jezusa, ale nie wie, jak to się aplikuje do pogan jeszcze, nie? I on mówi, Jezus nakazał, abyśmy mówili, nie? Dawali świadectwo, że on, Jezus, jest ustanowiony przez Boga, Ojca, sędzią żywych i umarłych. O nim to świadczą wszyscy żydowscy prorocy, nie żydowscy, wiadomo. Iż, co się stanie? Wypowiada o to zdanie. Każdy, kto w niego wierzy, czyli uwierzy i wierzy, nie? Każdy, kto w niego uwierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów nie przez swoją sprawiedliwość, nie przez szukanie Boga, nie przez sprawiedliwe uczynki, przez imię Jego. I co się w tym momencie dzieje? On na to nie liczył. On mówi to, co się stało wśród Żydów i jakie przesłanie głosili Żydom. I zobaczcie, co się dzieje w tym momencie. Kiedy on mówi, że trzeba uwierzyć w Jezusa do tych ludzi, którzy właśnie starali się szukać Boga, szukać prawdy, oddzielać w swoim sercu te złe, zewnętrzne motywacje, żeby się ludziom podobać, od tych szczerych, żeby się Bogu podobać, choć go jeszcze nie znają. Tych ludzi zebrał ten oficer rzymski, setnik Korneliusz, nie? I oni tam są. I on do nich mówi. I mówi, że trzeba uwierzyć w Jezusa, żeby otrzymać odpuszczenie grzechów tylko i wyłącznie przez imię Jego. Co się dzieje?
Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, od 44 wersetu. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego.
Tak, jak i na Żydów, nie? Tam dalej jest jeszcze, no zobaczcie. On mówi te słowa do tych ludzi, którzy szukają Boga, szukają uczciwości, szukają prawdy, autentyczności, a nie pozorów, nie nienawiści tej religijnej, dzielenia ludzi i tak dalej, nie? Szukają prawdy, szukają autentycznego czegoś w religii, w tym, co, w świecie, w którym żyją. I kiedy oni są skonfrontowani z Ewangelią, czyli, że każdy, kto uwierzy w Jezusa, otrzyma odpuszczenie wszystkich swoich grzechów przez Jego imię, kiedy jeszcze mówił te słowa, oni uwierzyli. Świadectwem tego jest Duch Święty. A Żydzi i chrześcijanie mówią, wow! To będziemy w jednym niebie z poganami. No musieli sobie teraz przerobić niezłą lekcję, nie? Że tak samo jak na Żydów został wylany Duch Święty, tak samo i na pogan, którzy uwierzyli w Jezusa. No dobra, powoli byśmy kończyli. Może jeszcze zobaczmy takich kilka wersetów z różnych części Pisma Świętego, które pokazują, że końcem szukania Boga, końcem szukania prawdy, autentyczności jest osobiste zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Tak jak przed chwilą mówił do was ateista dr Sząbierski. Osobiste zaufanie, czyli relacja Jezusowi Chrystusowi. No zobaczmy po kolei idąc wypowiedź Jezusa z 6 rozdziału Ewangelii Jana, kiedy Żydzi pytają, no ale na czym Bogu najbardziej zależy? Co powinniśmy robić? Jesteś taki kozak, prorok, tu chleby dajesz z nieba. Co mamy robić? Proszę, powiedz nam tak w jednym zdaniu.
Ewangelia Jana, 6 rozdział od 28 wersetu. Rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał.
Widzicie? Chcecie? Najważniejsze przesłanie całej światowej wiedzy i mądrości? Czyli czego chce Bóg? Abyś uwierzył w Jezusa Chrystusa. No to wracamy do Piotra. On tłumaczy tym faryzejom, którzy chcą go zabić. Wzięli go na proces, nie? I już go męczą, nie? I myślą, że go zastraszą. No to zobaczcie, co on do nich mówi.
Dzieje Apostolskie, 4 rozdział od 11 wersetu.
Zakazali im mówić o Jezusie. Jak to kato, pato, komuna. Proszę.
On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
Amen. Elita żydowska odrzuciła Jezusa. Nie? Jakie były tego konsekwencje, no to widzimy do dzisiaj. A prawda jest taka, że jeśli szukasz ratunku, jeśli chcesz wrócić do Boga, jak syn marnotrawny, wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale nie wszyscy chcą wrócić do Boga, to jest tylko jedno imię. Nikim innym nie ma. Dlatego mówiłem, jak Kościół katolicki ugał, mówiąc, że jest jakaś inna droga, że jest jakaś inna współodkupicielka. Z tego ugarstwa cichym pierdem się wycofał. Ale jak wiecie, katolicy dalej o tym nie wiedzą. Ale ci, którzy otworzą Biblię, wiedzą. Bo Biblia to jest młot na kłamstwa i zabobony katolickie. Nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia, czyli osoby. Nie tylko w Europie, nie tylko w Izraelu, ale i w Amazonii, i w Indochinach, i na Grenlandii, pod niebem. Nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być uratowani. I dalej zobaczmy w liście do Galacjan. Apostoł Paweł, jak przyszli właśnie ci od Jakuba i próbowali mieszać z Ewangelią, że nie wystarczy tylko uwierzyć w Jezusa, trzeba jeszcze przyjąć obrzezanie, znaczy no nie przyjąć, bo to się raczej oddaje, czyli trzeba się dać obrzezać, nie? I zachowywać koszerność. Koszerność, Panie, inaczej nieba nie budziec. Noż to zobaczcie.
List do Galacjan, 6 rozdział od
11. Jak kończy swoje przesłanie.
Od 11 wersetu. Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie.
Amen. On mówi o tych faryzeuszach, od którychśmy zaczęli. I oni chcą, żeby mieć skalpy, dokładnie na pletki, nie? To tak jak Dawid kiedyś i tak dalej, nie? Zbierali od pogan, ich tam po śmierci i różne takie rzeczy odprawiali, nie? On mówi, niech mnie Bóg broni, żebym do czegokolwiek innego miał wzywać ludzi, jeśli chodzi o zbawienie, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie. Widzicie to słowo? Nic nie znaczy. Nic, nul, kompletnie, zero, ziobro, wszystko, nie ma. Tylko nowe stworzenie. Tylko nowe stworzenie. Jakbyście powiedzieli, że to apostoł Paweł może coś źle zrozumiał, no to otwórzmy trzeci rozdział Ewangelii Jana na koniec, gdzie Jezus otwartym tekstem mówi do faryzeusza.
Ewangelia Jana, trzeci rozdział, trzeci werset. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.
Jeśli się na nowo nie narodzisz, jeśli nie staniesz się nowym stworzeniem, wymiana procesora, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Stąd nie poglądy. Poglądy są wtórne. To jest tak jak oprogramowanie, które się później wgrywa, lepsze lub gorsze. Oczywiście trzeba mieć jak najbardziej zgodne z Biblią, to oczywiste. Ale poglądy nie zbawiają. Nie poglądów Bóg szuka, ale czystych motywacji i szukania prawdy. I teraz pytanie do ciebie. Czy narodziłeś się na nowo? Większość katolików w ogóle nie wie, o co chodzi. Oni nigdy tego nie słyszeli nawet. Zobaczcie, jak to pogańska, antychrześcijańska religia jest. Oni w ogóle nie mówią o nowym narodzeniu, jako o świadomej decyzji człowieka. A Jezus mówi, że bez tego nie wejdziesz, nie możesz nawet ujrzeć Królestwa Bożego. Zaraz będziemy śpiewać, ale na chwilę, na kilkadziesiąt sekund poproszę być może osobę podobną do ciebie. Kiedyś tylko nas słuchała Halina, tu spod granicy, z dzisiejszych Kresów. Tam, gdzie no, trudno byłoby dotrzeć z wielkich miast misjonarzom. A dzięki temu, że nadajemy w internecie, dotarło i do Haliny. Poproszę ciebie, Halina, na chwilę, a potem zaśpiewamy Ad Deo Gloria.
Może to jeszcze nie to stadium, ale ja nie myślę, żebym musiała rozpaczać, jak ja mam takiego opiekuna. No wybaczcie, nawet jeżeli przyjdzie mi jakoś mocniej, to ja go proszę, nie opuszczaj mnie, Panie Jezu, bo ja Cię potrzebuję. I nie boli mnie, i nie boję się.
Nie boję się śmierci, bo Jezus już mieszka w moim sercu. Jezus mnie zbawił, uratował. Cała historia, chociaż krótko opowiedziana, w 15 minut, tam Radek za nią i z Magdą pojechali tam za Tomaszów Lubelski, żeby nagrać to. Jeśli byście chcieli sobie później, po naszym spotkaniu, zobaczyć całość, to nie pożałujecie. A teraz oddamy chwałę Bogu śpiewając. A potem jeszcze wasze pytania czy wnioski z czatu i jeszcze kilka jakichś wiadomości ze świata mamy dla was.
Zacznijmy od przeogromna ziemio, wyszłaś z Bożych rąk.
Przeogromna ziemio, wyszłaś z Bożych rąk, wykrzykuj radośnie, śpiewaj mu i graj. Świetlisty księżycu, niebo pełne gwiazd i ogromne słońce przed Panem swym tańcz. O najwyższy nasz, na dłonie wzniesione me spójrz, niech płynie chwała.
Szukać szczęścia, szukać celu życia chciałem.
Szukać szczęścia, szukać celu życia chciałem, by na drodze mej stanąłeś, Panie mój. Co się wtedy ze mną stało, nie wiedziałem. Jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, jam jest Twój. Chwała, cześć, chwała, cześć. Alleluja, śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć. Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Tyś okazał swoją, Panie, której głębi ja nie mogę pojąć sam. Byś przed radą dla mnie znosił urąganie, gdy opluto potem bito Ciebie. pragnę dzisiaj całym sercem. Pragnę, Panie, zostać jednym z Twoich słów. Nałóż, Panie, Twego słowa, naucz więcej, abym zawsze Twoją wolę pełnić mógł. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja, śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Chwała Tobie, Panie, żeś obiecał wrócić, aby zabrać mnie z Kościołem Świętym Twym. Wtedy będę z aniołami mógł zanucić. Chwała, cześć, o aleluja, chwała, cześć. Chwała, cześć, chwała, cześć. Aleluja, śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć. Jezu, zbawił mnie. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja, śpiewa serce me. Chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie.
I teraz zaśpiewajmy, pójdźmy, pokłońmy przed Nim się. Uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym.
Pójdźmy, pokłońmy przed Nim się. Uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym. Pójdźmy, pokłońmy przed Nim się. Uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym. Gdyż On ma wszelką moc, a myśmy owcami pastwiskiego oraz trzodą Jego rąk. Oraz trzodą Jego rąk. Pójdźmy, pokłońmy przed Nim się. Uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym. Pójdźmy, pokłońmy przed Nim się. Uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym. Gdyż On ma wszelką moc, a myśmy owcami pastwiskiego. Uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym. Pójdźmy, pokłońmy przed Nim się. Uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym. Gdyż On ma wszelką moc, a myśmy owcami pastwiskiego.
Koniec śpiewania. Zaśpiewajmy. Uśmiechnij się. Uśmiechnij się.
Znowu widzę przygnębioną twarz, znowu widzę zasmucone oczy, zagubiony wśród codziennych spraw, z tysiącem problemów znowu walkę toczysz. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wiesz, Ci potrzeba i chcę, byś Ty zaufał sercem mu. Już nie bać się, On z Tobą jest na zawsze i kocha Cię. I winy Ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz? Czegoś chciałeś ze wszystkich sił, tyle planów powiązałeś, Ty masz tu nagle. Mówisz straszny pech, wszystko inaczej potoczyło się. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego Ci potrzeba i chce, byś Ty zaufał sercem mu. Już nie bać się, On z Tobą jest na zawsze i kocha Cię. I winy Ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz? Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał, gonisz szczęście, co Ci wciąż ucieka, krzyż codzienny. Chciałbyś zrzucić sam, złości się, a Bóg na Ciebie czeka. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego Ci potrzeba i chce, byś Ty zaufał sercem mu. Już nie bać się, On z Tobą jest na zawsze i kocha Cię. I winy Ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz? Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego Ci potrzeba i chce, byś Ty zaufał sercem mu. Już nie bać się, On z Tobą jest na zawsze i kocha Cię. I winy Ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz?
Dziękujemy Ci, Halina, też za uśmiech. Za to, że właśnie w tak ciężkich okolicznościach życia Ty się uśmiechasz, Ty masz nadzieję i jeszcze zbudowałaś tutaj, mam nadzieję, dzisiaj kolejnych ludzi, bo tak jak powiedziałem, zapraszam Was, żeby jako taki, że tak powiem, dodatek po tym spotkaniu, żeby dalej w tych myślach pobyć, zapraszam Was do obejrzenia świadectwa Haliny. To widać, że jest ciężko chora, także uśmiech w takiej sytuacji ma wielkie znaczenie, zarówno jako zachęta dla nas wierzących, jak i też świadectwo, że Jezus działa, Jezus zmienia ludzi i wszystkich chorych z naszego projektu pozdrawiamy i dziękujemy Wam, że macie nadzieję i uśmiechacie się z radością, przez najcięższe próby przechodzicie. Jezus żywy, tak właśnie zmienia ludzi. No a teraz jeszcze chwila na Wasze pytania. Tu widzę, Tymek, tak, masz z czata.
Paweł Fischer pisze, jestem niewierzący, ale uwielbiam Wasz kanał. Dowiedziałem się rzeczy, o których w szkole nie mówią, a mam już ponad 50 lat.
No bardzo się cieszymy. No nie będę za dużo mówił, ale bardzo dobrze rozumiem ludzi, którzy nie zgadzają się z faryzejską religijnością w Polsce. Myślę, że 98% ateistów, takich, wiecie, ideowych ateistów, nie? No bo są pozorni ateiści, ale ideowych ateistów w Polsce stworzył Kościół katolicki. No, dlatego cieszymy się, że wielu z Was, mimo tych zgorszeń, zranień być może, krzywd i różnych innych rzeczy, których doświadczyliście od kleru katolickiego, który mieni się chrześcijaństwem, to jednak dalej szukacie, że nas odwiedzacie. Bardzo jestem tym zaszczycony.
Mariusz Michałek, w duchu i w prawdzie, czyste, prawie nieosiągalne, idealne, istota nauczania Jezusa.
Amen. właśnie prawie nieosiągalne, bo to po ludzku nie da się tak, wiecie, wyjść z ciała, oczyścić wszystkie swoje emocje, oczyścić wszystkie swoje motywacje i tak dalej, bo to ciągle w nas buzuje, nie? Dlatego jest ten obraz, nie? Że człowiek chce wyjść z tego bagna, ale nie może. List do Kolosan właśnie pokazuje, kiedy wołasz do Jezusa, Jezu, uratuj mnie, to obraz jest taki, że Bóg Ojciec wyrywa cię z ciemności i przenosi cię do wiecznego Królestwa Jezusa Chrystusa. Na samym początku listu do Kolosan, pierwszy rozdział. Dzięki, pozdrawiamy. Mariusz?
Gikieden-MGR. Niestety obłudne życie nie dotyczy tylko kościoła rzymskokatolickiego. W kościołach protestanckich też jest pełno.
Masz rację. Dotyczy wszystkich, można powiedzieć, grup, społeczności, partii, kościołów i tak dalej. Nie? I chociaż... Zobaczcie, że kiedy Jezus przyszedł do Żydów, no to skierował to ostrze przeciwko uczonym w piśmie i faryzeuszom. Chociaż byli szajbusy różne, zeloci byli, świry kompletne, tam ci sztyletownicy jacyś byli i tak dalej. Pewnie jakaś tam były prostytutki i jeszcze gorzej i różne takie, nie? Ale to, co uznał za najgorsze w tym ludzkim świecie, to był właśnie faryzeizm, nie? Tej konkretnej religii. I teraz w Polsce, kiedy protestantów mamy nie 10%, nie 1%, nie nawet 0,5%, tylko 0,2%, to ja mam atakować dla narodu, żeby zrozumiał, o co chodzi Jezusowi, nieznanych im dzikusów?
Torgal, Biblia, młot na katolickie kłamstwa. Dobre, kupuję to.
Powtarzam od lat, bierz za darmo.
Michał Kalinowski, kiedyś siedziałem w domu bez kontaktu z chrześcijanami. Dziś mam w kościele prawdziwych przyjaciół i wiem, że życie bez kościoła to bardzo duża szkoda. Kto spróbował, nie żałował.
O, piękny rym. Także dzięki. Michał, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie i cieszymy się, że jesteś już naszym bratem na zawsze i że mamy wspólnotę.
Ignacy z Leśnicy, odnoszę wrażenie, że można współpracować również z osobami, którzy nie wierzą w ofiarę Jezusa. Czy to ateista, czy katolik, bardzo często myślimy podobnie i możemy rozwiązywać razem wspólne problemy, na przykład dla dobra Polski.
Tak, i o tym mówię, o tym też był ten program Liberalne Kombo, ale przecież wiecie, że z kolei z drugiej strony z zaangażowanymi katolikami, z księżmi katolickimi też rozmawiamy właśnie o naprawie Polski z księdzem profesorem Kobylińskim, z prokuratorem Blajerskim i z wielu jeszcze innymi, bo ich się tam naprawdę dużo, no, mamy dużo tych kontaktów, ale to kiedyś chyba profesor Tatarkiewicz opisał to, co Jezus mówi o nowym narodzeniu, bo on, Jezus rozmawia, powiedzmy, z filozofem tamtych czasów, z Nikodemem, nie? I ten mu tam kadzi o naukach, o tym, o tamtym, on mówi, że jeśli się na nowo nie narodzisz, nie wejdziesz, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Pamiętacie? Nie? Mówi i ten, ale jak, co ty mi tu jakieś odstawiasz? No przecież ja już jestem urodzony, skończony, dawno z wód płodowych wyszedłem, nie? Co ty mi tu mówisz o jakimś nowym narodzeniu? Jakże, nie? Jezus mu tam tłumaczy, właśnie przez uwierzenie w Mesjasza możesz się i tylko w ten sposób możesz się na nowo narodzić. Tam właśnie się pojawia ten Jan 3,16, albo im tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli Ewangelia daje nowe narodzenie. Nie? I tam jest to o tym wywyższeniu Chrystusa, żeby właśnie w Niego uwierzyć i tak dalej. A profesor Tatarkiewicz, jest taki film stary, tam nie musicie go całego oglądać, ale tam taki wstęp jest. Można to znaleźć chyba na YouTubie, nawet to się nazywało olśnienie, oświecenie, jakoś tak on to opisał, to ja tylko tak w paru zdaniach, że każdy jest w jakimś procesie rozwoju lub upadku duchowego. Nie? Jezus mówił, jedni przychodzą do światła, a inni się chowają jak światło. Nie? To możecie też zobaczyć, nie? Gdzieś w świecie przyrody i tak dalej, że jedne stworzenia do światła idą, a drugie się chowają, jak tylko światło się... I podobnie jest z ludźmi. Nie? I on mówił, że człowiek szuka, zbliża się do światła, ale nijak jeszcze nie może tego zrozumieć wszystkiego. Nie? Czerpie wiedzę, może z Biblii, może od innych ludzi, obserwuje świat, stworzenie i ciągle nie wie, jak jest. To mu się jeszcze nie domyka. Aż mówi profesor Tatarkiewicz, nie? Przyjdzie ta ostatnia, taki jak element w puzzlu, nie? Ostatnia prawda, ostatni element. Nie wiem, co to jest dla ciebie. Czy to, że jesteś grzesznikiem, czy że Jezusa nie ma na krzyżu i żyje i zmartwychwstał, nie? To dla każdego będzie co innego tym ostatnim elementem. I wtedy, kiedy ten ostatni element wejdzie do twojej głowy i serca, wow, teraz wiem. Iluminacja, on to nazywa. No ja już tak po polsku, bo ja tak jestem, nie będę pozorował, ja jestem zwykły magister, inżynier, mechanik, to tam się nie będę sadził, nie? Nie znam łaciny, nie znam greki tak, żeby się nią posługiwać, tylko tak, żeby Biblię odczytać po grecku i tak dalej, także się nie będę sadził. Oświecenie, nie? I to mówi, no chyba raczej, jakbyś Radek zakwalifikował Tatarkiewicza, wierzący, niewierzący? Czy on się wypowiadał w tej...
Na pewno był
uczciwy. Uczciwy filozof i pięknie opisał, zobaczcie, lepiej się nie da, takimi słowami nie cytując Biblii, nie? Trudno lepiej opisać nawrócenie chrześcijańskie. Zresztą każdy z was tego doświadczył, mówię do chrześcijan, no to wiecie, o czym mówię. I rzeczywiście ten Tatarkiewicz pięknie to opisał. No Jezus też to pokazuje w ten sposób, zobaczcie. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Czyli do każdego z nas, z was, do ciebie, Jezus, jeśli jeszcze go nie zaprosiłeś, teraz stuka i kołacze. Nie? I to jest długi proces. Ale jeśli kto posłyszy mój głos, to jest jeden warunek. Czyli zrozumie, kim jest Jezus, po co go potrzebuje, dlaczego on chce wejść do mojego życia. Nie? Czyli Ewangelię zrozumie. Ale teraz jest drugi. Chce. Podejmie decyzję, drzwi otworzy. Bo wiedzieć możesz. Ale chcieć niekoniecznie. I drzwi otworzysz. Wtedy Jezus mówi. Wtedy jest to iluminatio, czy jak to tam? Iluminacja, oświecenie. Jezus wchodzi do człowieka i jesteśmy już razem na zawsze. Następny? Jeszcze? Są? Tyle. Dobra. Co jeszcze tu na koniec chciałbym wam powiedzieć. Ateistę już wam pokazałem. Halina też, no jeszcze raz naprawdę bardzo, bardzo mocno was zachęcam, żebyście teraz, jak zakończymy za kilkadziesiąt sekund, żebyście sobie znaleźli, to jest świeży materiał, sprzed paru dni właśnie mam raka, ale nie boję się śmierci. To świadectwo osoby, która parę miesięcy temu dopiero do nas się zgłosiła. Nie? My nie mieliśmy praktycznie żadnego kontaktu, za wyjątkiem nagrania tego wywiadu, jak tylko kontakt zdalny, że Halina nas słucha. Pozdrawiamy cię, jeśli dzisiaj też jesteś z nami. A oczywiście, tak jak mówiłem, przez najbliższe pół godziny odbieramy od was telefon i możemy się umówić na dłuższą rozmowę, bo wiadomo, że jak jest kilka osób, no to bardzo proszę o takie kulturalne oszczędzanie tego czasu. Chciałem się z wami spotkać, porozmawiać. Mamy grupy biblijne, to można to zrobić też gdzieś, czy w Gdańsku, czy w Poznaniu. Możemy poprosić kogoś z naszych grup biblijnych i się z wami spotkać, przy kawie porozmawiać gdzieś. Albo oczywiście proponujemy kontakt zdalny. Ja krótko na koniec się pomodlę z radości, że mogliśmy się dzisiaj razem spotkać i że mogliśmy mówić do tych, którzy jeszcze może nie wierzą w Jezusa, ale uczciwie szukają prawdy. Pozwólcie, że tak zakończę. Kochany Ojcze, dziękuję ci, że to oświecenie, to spotkanie Jezusa dokonało się u mnie już 40 ponad lat temu. Dziękuję ci, że tylu mam braci i tyle sióstr i możemy dzisiaj do setek tysięcy Polaków docierać, którzy gdzieś po omacku Ciebie szukają. Są zgorszeni tym, co widzą wśród tych, którzy się mienią Twoimi uczniami. I że możemy im wskazywać na Ciebie, żywego Boga. Możemy wskazywać na Twoje święte słowo. I możemy doświadczać wspólnoty z tymi, którzy Ciebie prawdziwie szukają. I z tymi, którzy już Cię znaleźli. Chwała Ci w imieniu Jezus. Amen. Do zobaczenia.
Jeśli to, co przed chwilą usłyszałeś, poruszyło Cię lub masz pytania na temat Boga i Biblii, odezwij się do nas.
Przez najbliższe pół godziny jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 536-813-435. Jeśli nie uda Ci się dodzwonić, spróbuj później albo napisz do nas na kontakt@megakościół.pl.
Jeśli chcesz lepiej poznać Jezusa, dowiedzieć się, kim On jest, co zrobił, dlaczego to zrobił, a przede wszystkim jakie to ma znaczenie osobiście dla Ciebie, zapraszamy na nasze darmowe kursy online. Zapisy znajdziesz na megakościół.pl/kursy.
Zaraz na ekranie zobaczysz mapę z grupami biblijnymi naszego Kościoła. Może któraś z nich jest blisko Ciebie? Bądźmy w kontakcie.